Minęła godzina 16.30, więc czas na audycję Studio Sport. Dzisiaj przed mikrofonem
Mateusz
oraz Łukasz. W dzisiejszej audycji powiemy o tym, co działo się w Wiśle, gdzie zainaugurowano letnie Grand Prix w skokach narciarskich. Sprawdzimy również, jak nasi żużlowcy spisali się na zawodach Grand Prix w Pradze. Dwa słowa zapowiedzi o zbliżających się Igrzyskach Olimpijskich w Tokio. No i dalsza część to oczywiście piłka nożna ze szczególnym uwzględnieniem polskich drużyn rywalizujących w europejskich pucharach. Zaczynamy od Wisły, bo tam dwa pierwsze tego lata zawody z cyklu Grand Prix w skokach narciarskich. No rzeczywiście lato to jest taka pora roku, gdzie mało kto myśli o uprawianiu sportów zimowych, a tymczasem skoczkowie narciarscy na skoczniach igielitowych rywalizują i pierwsze dwa konkursy na obiekcie w Wiśle. I mamy bardzo dobre informacje, ponieważ pierwszego dnia dwóch biało-czerwonych znalazło się na podium. Zwyciężył Jakub Wolny. Na trzecim miejscu uplasował się Dawid Kubacki. Przydzielił ich tylko Austriak Jan Herl. Poza pierwszą dziesiątką kolejni nasi reprezentanci. 13. Piotr Żyła, 15. Stefan Hula, 17. Paweł Wąsek, 20. Aleksander Zniszczoł, 21. Maciej Kot, 22. Andrzej Stękała. Poza 30. Jarosław Krzak, Tomasz Pilch, Kamil Stoch i Klemens Murańka. Jeżeli chodzi o konkurs drugi, tym razem zwycięstwo również reprezentanta Polski, ale zwyciężył Dawid Kubacki, na drugim miejscu ponownie Jan Herl z Austrii, na najniższym stopniu podium Słoweniec Andrzej Laniszek, zwycięzca z pierwszego konkursu, czyli Jakub Wolny na miejscu szóstym, poza pierwszą dziesiątką Stefan Hula na 11. miejscu, punktowali też Maciej Kot, Paweł Wąsek, Piotr Żyła i Aleksander Zniszczoł, a więc u progu lata nasi reprezentanci już sygnalizują, przynajmniej niektórzy, sygnalizują naprawdę niezłą dyspozycję i zobaczymy, jak to będzie się będzie wyglądało już w kolejnych konkursach. I przechodzimy do tego, co będzie się działo już za kilka dni, chociaż najświeższe informacje nie są zbyt optymistyczne, jeżeli chodzi o Igrzyska Olimpijskie w Tokio, bo przedstawiciele japońskiego komitetu mówią, że jest dużo niepewności co do wystartowania Igrzysk, ponieważ wszystko pokomplikowało się w związku z wykrywanymi w wiosce olimpijskiej przypadkami koronawirusa i nawet mówi się między wierszami o tym, żeby imprezę odwołać na kilka dni przed. No, przyznam szczerze, że byłaby to decyzja bardzo kuriozalna, ale co do tego, co nas może czekać. Wiemy, że reprezentacja Polski liczy 211 sportowców, 28 dyscyplin będą tam startować Polacy, a do rozdania mamy 339 kompletów medali. I może tylko tak przeczytam z listy, jeżeli chodzi o dyscypliny sportowe, które są rozplanowane. Badminton, baseball, boks, gimnastyka artystyczna, trampolinowa i sportowa, golf, hokej na trawie, jeździectwo, judo, kajakarstwo górskie i klasyczne, karate, kolarstwo, BMX, górskie, szosowe, torowe, koszykówka zwykła i koszykówka 3x3, lekka atletyka, łucznictwo, pięciobój nowoczesny, piłka nożna, piłka ręczna, piłka wodna, pływanie synchroniczne, podnoszenie ciężarów, rugby, siatkówka halowa i plażowa, skateboarding, skoki do wody, softball, surfing, strzelectwo, szermierka, taekwondo, tenis stołowy, tenis ziemny, triatlon, wioślarstwo, wspinaczka sportowa, zapasy i żeglarstwo. Naprawdę sporo tych dyscyplin, ale też trochę szans medalowych Polaków. No i jeszcze zostało nam w tej części niepiłkarskiej żużel i Grand Prix w Pradze. Tym razem sezon żużlowy, jeżeli chodzi o rywalizację Mistrzostwa Świata, zaczęliśmy na torze w Markecie. Zawody najpierw rozegrane w piątek, drugie były zaplanowane na sobotę i rzeczywiście do 11 biegu się odbyły, ale później załamanie pogody i zawodnicy dokończyli rywalizację w niedzielę. Jeżeli chodzi o te pierwsze zawody, bardzo dobra informacja dla polskich kibiców. Zwycięstwo Macieja Janowskiego, który zdobył łącznie 17 punktów w tych swoich wszystkich startach. Drugie miejsce Emila Sajfudinowa, trzeci był Tai Wofinden, a czwarty Fredrik Lindgren. Z pozostałych biało-czerwonych do półfinału zdołał awansować Bartosz Zmarzlik, ale właśnie na tym etapie zakończył swoją rywalizację. I na miejscu 16 został sklasyfikowany Krzysztof Kasprzak, który też wraca do cyklu po kilku latach. A jeżeli chodzi o te drugie zawody rozgrywane na torze w Czechach, tym razem Maciej Janowski musiał uznać wyższość Artioma Łaguty. Rosjanin w pierwszym dniu rywalizacji był na miejscu piątym, tym razem okazał się najlepszy. W finale wystąpili również Fredrik Lindgren i Emil Sajfudinow. Znowu na etapie półfinałów odpadł obrońca tytułu, czyli Bartosz Zmarzlik. Troszkę poprawił się Krzysztof Kasprzak, który tym razem zdobył 4 punkty w rywalizacji. I jeżeli chodzi o klasyfikację generalną cyklu, po dwóch zawodach na prowadzeniu Maciej Janowski 38 punktów, na drugim miejscu Artiom Łaguta 32 punkty, na trzecim miejscu Emil Sajfudinow 32 punkty, Bartosz Zmarzlik na miejscu szóstym 23 punkty, zaś Krzysztof Kasprzak z 5 punktami w dorobku zajmuje 15 pozycję, a kolejne zawody, to jest też bardzo dobra informacja dla Macieja Janowskiego, kolejne zawody odbędą się na torze we Wrocławiu, czyli w klubie czyli na torze klubu, w którym na co dzień Janowski startuje, i również to będą podwójne zawody, więc okazja do zdobycia dużej ilości punktów. I na żużlowym Grand Prix kończymy część niepiłkarską i za kilka minut przeanalizujemy, jak polskie drużyny radziły sobie w europejskich pucharach.
Pójdź porozum raz to, co dzieli nas, rzuć, gdzie bądź. Pewnego dnia w to, co łączyć ma, też się włącz. Nie walcz bez końca, tak sensu w tej wojnie brak. Zagubić do górską, zaciekłą złość. Rozstrąbimy to, niech dołączy kto ma już dość. Górą ty, górą ja, znajdą się szczyty dwa. Jeden duch w ciałach. Całe dnie zbudź się już. Twój wspaniały świat jest od wielu lat już tuż, tuż. Gadaj po pierwsze mniej, słuchać drugiego chciej. Staraj się zrozumieć, o co mu kaman. Nie upieraj się, pod uwagę weź inny plan. Górą ty.
Polskie zespoły już rozpoczęły rywalizację w europejskich pucharach, zarówno w eliminacjach Ligi Mistrzów, jak i w lidze, w eliminacjach Ligi Konferencji Europy, czyli w tych nowych rozgrywkach pucharowych stworzonych od tego sezonu rozgrywanych. Jeżeli chodzi o eliminację Ligi Mistrzów, to Legia w ostatnich dniach rozgrywała spotkanie rewanżowe z norweskim Bodo Glimtem. W pierwszym spotkaniu było 3-2 dla mistrzów Polski. No i jeżeli chodzi o spotkanie rewanżowe, można powiedzieć, formalności stało się zadość. Tak naprawdę Legia bardzo pewnie pokonała mistrzów Norwegii 2-0 i melduje się w kolejnej rundzie.
FK Bodø/Glimt było zapowiadane jako bardzo mocna drużyna. Przypomnijmy, że w poprzednim sezonie mierzyła się z Milanem i minimalnie odpadła wtedy w eliminacjach, przegrywając tylko 3-2. Także w pierwszej rundzie legioniści wydawało się, że trafili najgorzej jak mogą. Natomiast z perspektywy boiska, no i ostatecznie w wyniku, można stwierdzić, że Czesław Michniewicz odrobił pracę domową bardzo dobrze, chociaż w pierwszym meczu wynik 3-2 nie wskazywałby na jakąś dominację warszawskiej drużyny, to jednak legioniści dominowali, przeważali tam i jedynie takie błędy indywidualne, może brak koncentracji, doprowadził do tego, że stracili aż 2 bramki. W rewanżu z kolei wyglądało to już znacznie lepiej. Legia była wciąż dobrze zorganizowana, natomiast cały czas utrzymywała koncentrację i cały czas bardzo ciężko pracowała w defensywie, budując też skrupulatnie kolejne ataki. Też widać po tej drużynie, że piłkarze zaczynają myśleć już jak trener. Dopasowali, przyswoili tą taktykę proponowaną przez Michniewicza. Gra na 3 obrońców nie jest czymś, co jakby często było uskuteczniane w naszej ekstraklasie. A tutaj okazuje się, że można tak grać i można grać w ten sposób bardzo dobrze, skutecznie, tylko potrzeba do tego trochę czasu, no i dobrych wykonawców. Tak, w rewanżu Legia wygrała 2-0 po bramkach Luginiasa i Tomasa Beckharta. Ostatecznie było więc 5-2 w 2 meczu i teraz w drugiej rundzie Legia zagra z Florą Tallinn.
No właśnie, Flora Tallinn, czyli mistrz Estonii, teoretycznie na papierze, jak to się mówi, rywal łatwiejszy niż Bodo Glimt. Też z kilkoma znajomymi twarzami, można powiedzieć. Chyba takim najbardziej znanym piłkarzem, którego kibice ekstraklasy powinni kojarzyć, to jest Konstantin Wasiliew, czyli były zawodnik chociażby Jagiellonii i Piasta Gliwice, ale też na przykład Ken Kalaste, lewy obrońca, który w Polsce występował chociażby w drużynie Korony Kielce, ale również w pierwszej lidze w GKS-ie Tychy, był również w Górniku Zabrze, a więc zaznajomiony z naszą ligą. Oprócz tego jeszcze mamy ze znajomych twarzy Henryka Oyamę, czyli byłego piłkarza Legii Warszawa, i mamy też Sergeja Zeniowa, który w naszej lidze występował w barwach Krakowi, więc troszeczkę zapachnie ekstraklasą, oby nie pachniało typową ekstraklasą, jeżeli chodzi o poziom sportowy, że Legia się wzniesie jednak ponad ten poziom. A w trzeciej rundzie, jeżeli zakładając, że Legia dostanie się do tego etapu, no to już zaczynają się troszeczkę schodki, bo będzie to ktoś z pary Dynamo Zagrzeb albo Omonia Nikozja. Jeżeli chodzi o eliminację Ligi Konferencji Europy, wiemy już, że Śląsk Wrocław melduje się w drugiej rundzie. W rewanżu na własnym stadionie pokonał bez większego problemu zespół z Estonii Paide Linnameskond 2-0 po golach Patryka Janasika i nowego nabytku zespołu, czyli Wiktora Garcia.
Tutaj również polska drużyna dominowała w obu meczach, zarówno w Estonii, jak i w Polsce. Co prawda w Estonii straciła bramkę i wygrała jedynie 2-1. W rewanżu było to już 2-0, natomiast można tak stwierdzić, że Śląsk grał w piłkę, a Estończycy tylko się temu przyglądali i próbowali konstruować jakiekolwiek akcje. Nie było tam zbyt wiele składni w tym wszystkim, nie było zbyt dużo zgrania. Widać było różnicę jakości, jakby to, jakkolwiek to zabrzmi. No i właśnie Śląsk pewnie po bramkach Patryka Janasika i Wiktoria Garcia w 66 minucie, na 2-0 wtedy padła bramka, zwyciężył pewnie z Estończykami, wywalczając sobie w pełni zasłużony awans.
Jeżeli chodzi o drugą rundę, wiemy już, że Wrocławianie zmierzą się z Araratem Erewań, więc no, czeka ich to, czego chyba najbardziej nie lubią polskie drużyny, czyli wyjazd bardzo daleki do Armenii. A w przypadku awansu Śląsk zmierzy się z kimś z pary Arda Kyrdżali z Bułgarii albo Hapoel Berszewa z Izraela, ale oczywiście to jest taka już troszkę dalsza perspektywa. I wiemy też, że już w najbliższy czwartek, pojutrze, do boju ruszają kolejni nasi pucharowicze. Druga runda kwalifikacji Ligi Konferencji Europy. Wiemy, że Raków Częstochowa jedzie na Litwę, gdzie zagra z Suduwą Mariampol, a Pogoń Szczecin zmierzy się z chorwackim Osijekiem.
Osijek powinien być w miarę dobrze znanym pod tym względem, że tam również występuje kilku znanych z ekstraklasy zawodników, ale przede wszystkim prowadzi ich znany z Lecha Poznań, Nenad Bielica, który w Poznaniu zasłynął nie tylko dobrymi transferami, ale też pewnym trzymaniem drużyny pewną ręką. W drużynie z Osijeku mamy chociażby takich piłkarzy jak Marko Malenicza, który ostatnio był wypożyczony do Lecha Poznań. Tam co prawda się nie przebił, aczkolwiek kibice powinni kojarzyć to nazwisko. Mamy też Petara Brleka, który wcześniej występował w Wiśle Kraków. Kogo to my jeszcze mamy?
Mamy Iwana Fiolicza chociażby, który był swego czasu piłkarzem Krakowi i myślę, że znany kibicom Pogoni Adam Dziurszczo, a więc węgierski skrzydłowy, czyli faktycznie no z jednej strony wydaje się, że rzeczywiście Osijek to mocna drużyna, bo czołowa drużyna Ligi Chorwackiej, ale z drugiej strony też wydaje się, że to są piłkarze grający w Osijeku, którzy no, nie są, powiedziałbym, też poza zasięgiem możliwości piłkarzy Pogoni, ale dużo zależy rzeczywiście od tego pierwszego spotkania. Jeżeli Pogoni Szczecin uda się pokonać zespół z Osijeka, w trzeciej rundzie trafi na kogoś z duetu CSKA Sofia albo FK Liepaja, czyli albo Bułgaria, albo Łotwa. No a co do Rakowa, no to wydaje się, że patrząc na to chociażby, jak częstochowianie poradzili sobie w Superpucharze Polski, jak się zaprezentowali, no nie powinni mieć większych problemów z zespołem z Litwy. I teraz został nam jeszcze oczywiście Super Puchar Polski, została też nam jeszcze Ekstra Klasa, ale o tych rzeczach powiemy za kilka minut.
Są chwile, w których musisz zmienić świat na przekór mimo jego wad. To życie przecież w końcu twoje jest. Marzenia spełnisz, jeśli chcesz.
Zaczaruj ludzi wszystkich wokół nas czystym sercem. Rozjaśnij swoją twarz, odważnie leć do gwiazd. Magiczną siłę masz. Wystarczy tylko chcieć odrzucić rzeczy złe, uwierzyć w miłość. Wystarczy tylko chcieć powitać nowy dzień, nieważne to co było. Ty możesz wszystko, możesz wszystko. Ty bardzo tego chcesz dziś. Zmienisz przyszłość, zmienisz wszystko, bo bardzo tego chcesz.
Na szarym niebie rozpędź chmury złe, bez strachu biegnij w letni deszcz. Naucz się u innych budzić śmiech, odwaga przecież to nie grzech.
Zaczaruj ludzi wszystkich wokół nas czystym sercem. Rozjaśnij swoją twarz, odważnie leź do gwiazd. Magiczną siłę masz.
Wystarczy tylko chcieć odrzucić rzeczy złe, uwierzyć w miłość. Wystarczy tylko chcieć powitać nowy dzień, nieważne to co było. Ty możesz wszystko, możesz wszystko. Ty bardzo tego chcesz dziś. Zmienisz przyszłość, zmienisz wszystko, bo bardzo tego chcesz.
Wystarczy tylko chcieć odrzucić rzeczy złe, uwierzyć w miłość. Wystarczy tylko chcieć powitać nowy dzień.
Nieważne to, co było.
Rozgrywki piłkarskiej Ekstraklasy zbliżają się wielkimi krokami już w najbliższy weekend. Pierwsza kolejka sezonu 2021-2022, ale zanim dojdzie do inauguracji tego sezonu, to jeszcze mieliśmy mecz o Superpuchar Polski, w którym Legia Warszawa, czyli mistrz kraju, mierzyła się ze zdobywcą Krajowego Pucharu, czyli z Rakowem Częstochowa. Spotkanie zakończyło się w regulaminowym czasie i po dogrywce remisem 1-1 i o wszystkim decydowały rzuty karne, w których Raków zwyciężył 4-3. No i trzeba mimo wszystko powiedzieć, że możemy mówić o takiej małej niespodziance.
Tak, chociaż z drugiej strony Legia Warszawa po raz 8 z rzędu przegrała Super Puchar Polski. Nie leżą jej te rozgrywki zdecydowanie, chociaż tutaj widać było, że walczyli do samego końca. Bramka w 93 minucie, która dawała remis i dogrywkę, a ostatecznie także żółty karny, pokazuje, że piłkarze walczyli, chociaż pojawiały się głosy, że był to mecz z ich strony dość statyczny, nudny, ale tak też zapewne chciał to ułożyć Czesław Michniewicz, żeby wyłączyć zawodników ofensywnych Rakowa i liczyć się na jakieś kontrataki, na jakieś takie szanse po dłuższych fragmentach w wykonaniu swojego zespołu. Natomiast Raków w pierwszej połowie szczególnie wyglądał bardzo dobrze. No i trzeba przyznać, że to jest chyba najlepszy okres w historii tego klubu, bo w tym roku już sięgnął po drugie trofeum.
Zgadza się, a co do Legii jeszcze dodajmy, że na mecz z Rakowem wyszedł taki mocno eksperymentalny skład, powiedziałbym. W bramce chociażby młodziutki Cezary Miszta, na obronie najnowszy nabytek Lindsay Rose, który tak naprawdę nie ma zbyt wielu okazji, żeby trenować z kolegami w przednich formacjach, chociażby Ernest Mucci, też jeden z nowych piłkarzy. A jeżeli chodzi o Raków, no to szczególnie ta pierwsza połowa imponująca, jeżeli chodzi o granie wysokim pressingiem. Coś, co było już znakiem charakterystycznym drużyny Marka Papszuna w poprzednim sezonie, ale widać, że na razie, przynajmniej przez pryzmat tego pierwszego spotkania o Superpuchar, wygląda to nieźle, jeżeli chodzi o przygotowanie fizyczne. Oczywiście wiemy, że nie da się pressingiem grać takim wysokim przez całe 90 minut, dlatego też nie dziwi nas to, że w drugiej połowie Legia już miała troszkę więcej zgry niż w pierwszych 90 minutach. Ale koniec końców, tak jak wspomniałeś, po raz 8 z rzędu Legia przegrywa Super Puchar Polski i gratulacje oczywiście dla Rakowa za tak bardzo dobre ostatnie miesiące, zwieńczone drugim już trofeum. Jeżeli chodzi o Ekstraklasę, zaczynamy zabawę 23 lipca o godzinie 18, gdzie Termalika Brukbet Nieciecza, czyli Beniaminek wracający po 3 latach do Ekstraklasy, zmierzy się ze Stalą Mielec. Co wiemy o tegorocznym sezonie? Znowu zmiany, tym razem 18 drużyn zamiast 16 i 34 kolejki do rozegrania.
Tak jest, następnego dnia wydaje mi się, że będzie dużo ciekawiej, bo swój mecz rozegra Jagiellonia Białystok z Lechią Gdańsk 24 lipca o 17:30. Można powiedzieć, że to będzie mecz tej kolejki, chociaż jest jeszcze spotkanie Piastra Gliwice z Rakowem Częstochowa 25 lipca o 15:00.
Jeżeli chodzi o Beniaminków Ekstraklasy, no to oprócz wspomnianego zespołu z Niecieczy mamy jeszcze Radomiaka Radom. No to też powrót po wielu, wielu latach do najwyższej klasy rozgrywkowej. I mamy jeszcze Górnik Łęczna, który dołączył rzutem na taśmę po wygraniu baraży z ŁKS-em. Masz jakieś typy odnośnie któregoś z tych Beniaminków, kto może być najwyżej, bo wiemy, że w zeszłym sezonie dość pozytywnie zaskoczyła Warta, która dopiero też po barażach prześlizgnęła się do Ekstraklasy, a okazało się, że była zdecydowanie najlepsza z Beniaminków.
Co do typów, ciężko jest cokolwiek w tym kontekście powiedzieć. Natomiast co do samej Warty, która właśnie tak dobrze się zaprezentowała, to mam nadzieję, że tam to zgranie drużyny, mimo utraty takiego ogniwa jak Baku, będzie wciąż owocowało, że trener dalej to będzie zgrywał i ta Warta będzie dalej tworzyła taką zgraną rodzinę, bo trzeba powiedzieć, oglądając te wideo, chociażby zza kulis, to widać tam bardzo pozytywną energię, która jakby napędza całą drużynę i mam nadzieję, że takim moim typem będzie, a propos Warty, to, że wciąż będzie w walce o górną ósemkę.
Jeżeli chodzi o Ekstraklasę i ruchy transferowe, oczywiście już wspominaliśmy o tym, że oczy wielu kibiców będą zwrócone na to, co będzie się działo w meczach Górnika Zabrze, szczególnie z udziałem Lukasa Podolskiego. Ale to nie są oczywiście jedyne transfery, które w ostatnich tygodniach miały miejsce. Sporo dzieje się w zespole Piasta Gliwice, wspomnianym przez ciebie. No i też przez pryzmat tego rzeczywiście można wyróżnić to starcie z Rakowem jako jedno z ciekawszych, bo zawodnikiem Piasta został Damian Kądzior. 500 tysięcy euro drużyna z Gliwic za niego zapłaciła, ale co jest chyba jeszcze większym zaskoczeniem, Jakub Świerczok 3 tygodnie po wykupieniu go z Ludogorca za 1 000 000 euro. Tym razem Piast sprzedaje go do Japonii za sumę 2 000 000 euro.
Wydaje się, że Piast zrobił bardzo dobry interes, bo właśnie tak jak wspomniałeś, w ciągu 3 tygodni zarobił 1 000 000 euro. Przy tym pozyskał bardzo dobrego skrzydłowego, jakim jest Damian Kądzior, który notabene miał trafić do Lecha Poznań.
No właśnie.
Pojawiają się jednak takie pogłoski, że ponoć sam trener Skorża nie chciał tego zawodnika. Tutaj zdania są podzielone. Klub wydał później komunikat, znaczy klub. Pojawiły się w poznańskich i wielkopolskich mediach plotki, jakoby Carlos Mane miał trafić do Lecha i był takim priorytetem transferowym tego zespołu. I to stało się tuż po tym, jak ogłoszono transfer właśnie Damiana Kądziora do Piasta. Natomiast dziś już wiemy, że były to tylko plotki, gdyż Mane podpisał umowę z tureckim Kayserispor'em, gdzie jeszcze niedawno był wypożyczony chociażby Karlo Muchar.
Duży ruch też w Górniku Zabrze, bo wspomnianego Podolskiego w ostatnich dniach podpisano 2 nowych piłkarzy. Grzegorz Sandomierski zostanie nowym bramkarzem Górnika, a defensywę uzupełnia Rafał Janicki, który w ostatnim sezonie występował w Podbeskidziu Bielsko-Biała. Jeżeli chodzi o transfery zagraniczne, no to też kilka ciekawych transakcji. No, jeden z aktywniejszych zespołów zdecydowanie AC Milan, który co prawda stracił Gianluigiego Donnarumę, który przeniósł się do Paryża, ale po raz kolejny wypożyczył Brahima Diaza. Do tego jeszcze pozyskał na zasadzie, nie chciałem powiedzieć na zasadzie wolnego transferu, za symboliczną opłatą Oliviera Giroud z Chelsea i przychodzi też lewy obrońca Monaco Fode Baloture.
Zdecydowanie Milan stara się uzupełniać braki, które uwidaczniały się podczas ostatniego sezonu, gdzie tak naprawdę poprzez jakieś kontuzje, poprzez zmęczenie niektórych piłkarzy Milan tracił punkty. Natomiast Paris Saint-Germain też trzeba przyznać, że robi bardzo dobre transfery, bo za bezcen wyciąga światowej klasy zawodników, jak chociażby wcześniej Ramos, czy teraz właśnie Donnarumma. Pytanie, kto będzie stawał między słupkami Paryżan, ponieważ no, jest tam jeszcze chociażby Keylor Navas.
No łącznie mamy oficjalnie 9 bramkarzy, którzy znajdują się w kadrze klubu z Paryża, więc z pewnością część z nich będzie musiało odejść.
I właśnie pytanie też, co stanie się z Bułką.
Chociażby tak, chociażby z polskim bramkarzem, który no, będzie miał jednak bardzo trudno i najlepiej będzie dla niego, jak zmieni otoczenie. I myślę, że tym akcentem transferowym powoli możemy naszą audycję zamykać. Dziękujemy Państwu za uwagę. Dzisiaj byli z Państwem
Mateusz
oraz Łukasz. Oczywiście zapraszamy na kolejną audycję Studio Sport już za tydzień o godzinie 16:30. Do usłyszenia.